Hang is warm. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów: żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i wisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, także nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. Tamten rzekł: proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem 5 braci. Niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzy. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, w minioną niedzielę, kiedy rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne, powiedzieliśmy sobie, że Wielki Post to jest taki czas, w którym Kościół organizuje wyprawę na szczyty biblijne. Powiedzieliśmy sobie, że te szczyty biblijne nie są puste, że one są takim wyjątkowym miejscem spotkania się człowieka z Bogiem. I byliśmy już właśnie w zeszłą niedzielę, w minioną niedzielę na górze Tabor. Tam po zapowiedzi krzyża uczniom Pana Jezusa było bardzo potrzebne umocnienie. I to dlatego właśnie Pan Jezus zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Tam dla umocnienia ich słabnącej wiary na chwilę zdjęta została ta ziemska zasłona z boskiego oblicza Chrystusa. Przez cały okres Wielkiego Postu mamy jeszcze kilka takich, konkretnie 2 niezwykle ciekawe szczyty do zdobycia. Będziemy się na nie wybierać już w tej końcowej fazie Wielkiego Postu. Będzie to Góra Oliwna i Golgota. I powiedzieliśmy sobie wtedy, że żeby te szczyty zdobyć, potrzebna jest każdemu z nas modlitwa. Nie damy rady wyjść na te góry bez modlitwy. Bo kiedy byśmy się jeszcze cofnęli daleko w czasie, do czasów Mojżesza, to tam zobaczymy bardzo wyraźnie, jak Mojżesz precyzował to genialne prawo dekalogu i tylko właśnie w modlitwie mógł je właściwie odczytać. Kiedy byliśmy na górze Tabor, to widzieliśmy, jak w modlitwie Chrystus przemienia się. Kiedy dojdziemy do Góry Oliwnej, to zobaczymy, jak Chrystus w modlitwie będzie mocował się z siłami zła. I wreszcie, jak wejdziemy na Golgotę, to tam zobaczymy, jak Chrystus w modlitwie oddaje ducha w ręce Ojca. I tam bezapelacyjnie zło zostaje zwyciężone. To w formie takiego przypomnienia tego, co już powiedzieliśmy sobie podczas pierwszego naszego spotkania rekolekcyjnego. Chciałbym, żeby cały czas przyświecał nam jednak ten tytuł, to hasło, które nam powinno towarzyszyć w tych dniach rekolekcyjnych. Jest to odwołanie do słów Benedykta XVI, który patrząc na ten współczesny świat stwierdził, że w naszych czasach mamy do czynienia z takim wyjątkowym wygaszaniem światła, które pochodzi od Boga. Rzeczywiście, coraz bardziej to widać, jak ludzie pogrążają się w mroku. Dokonują takiego dramatycznego wyboru. Zamykają oczy na Boga i na Jego sprawę. I dobrze o tym wiemy, że zamknąć się na Boga, to znaczy zamknąć się również na światło, dzięki któremu człowiek może bezpiecznie wędrować przez swoje życie i dokonywać zawsze tych dobrych i słusznych wyborów. I tutaj bracia i siostry i zebrani w tej świątyni, a także ci, którzy słuchają, czy będą słuchać nas w radio, chciałbym powiedzieć, że żeby dobrze i owocnie przeżyć ten czas rekolekcji, ale to nie chodzi tylko o ten krótki czas rekolekcji, tylko o cały czas Wielkiego Postu. Rekolekcje są tylko takim wprowadzeniem. Chciałbym, żebyśmy byli absolutnie świadomi tego, że w tym czasie potrzebna jest nam wszystkim taka duchowa cisza i takie wyjście na pustynię. Ja mam świadomość, że bardzo trudno to może brzmi w tej chwili, no bo jak my możemy znaleźć dzisiaj w czasie rekolekcji ciszę, czy wyjść na pustynię, skoro mamy tyle różnych obowiązków, pracy, rodziny, różne trudności, z którymi trzeba się mierzyć, różne plany, zamierzenia. A jednak chciałbym prosić, żeby każdy z nas spróbował w czasie tych świętych rekolekcji znaleźć taki moment na przeżywanie ciszy, na takie wyjście na pustynię. Taką ciszą, takim wyjściem jest chociażby tutaj nasza obecność, ale też u siebie gdzieś w domach spróbować w całym tym chaosie różnych spraw, tego wszystkiego, co nas w jakiś sposób dotyczy i dotyka, znaleźć tą ciszę, bo bez modlitwy my nie damy rady. To wyciszenie bywa niezwykle trudne, bo żyjemy dzisiaj w takich czasach, gdzie huk, zgiełk i gonitwy. Ale jeśli człowiek tylko chociażby na chwilę spróbuje, to sam się przekona. Mam nadzieję, że wszyscy mamy takie doświadczenie, bo każdy z nas takiego wyciszenia w ciągu dnia chociażby potrzebuje, bo nie da się też tak ciągle żyć w takim huku, szumie. To ta cisza zacznie człowiekowi smakować. I to właśnie o to chodzi. Bo w takim klimacie człowiek odkryje na nowo w sobie Boga. Cisza pozwala na to, żeby usłyszeć siebie, żeby odkryć w sobie to wszystko, czego nie słyszymy tak normalnie w codzienności. I tu jest właśnie to potrzebne takie wyjście na pustynię. Na pustyni przecież, kiedy człowiek odizoluje się na chwilę chociażby od różnych swoich spraw, to bardzo wyraźnie zaczyna dostrzegać cały ten nasz gdzieś wewnętrzny, być może czasami bałagan, tę naszą samotność, te wszystkie problemy, klęski, ale także wszystkie pragnienia i marzenia. Często jest tego wszystkiego, to ja też mówię to jako kapłan ze swojego własnego doświadczenia, tego jest, tak się tego nazbiera mnóstwo, że człowiek po prostu w pewnych sytuacjach sobie z tym wszystkim nie radzi. Ale najważniejszym takim celem tego zewnętrznego wyciszenia jest stworzenie właśnie takich warunków, by usłyszeć Boga. Cisza jest warunkiem spotkania z tym, który mówi z serca do serca. Bracia i siostry, chciałbym przypomnieć tutaj takie słowa adhortacji Verbum Divini, która została ogłoszona w 2010 roku. Zwróćmy uwagę, jak to było już dawno, to jest 13 lat. Ona nie straciła ani nawet na moment ze swojej aktualności, a wybrzmiewa dzisiaj jeszcze głośniej. Tam są napisane takie słowa. Słowo może być wypowiedziane i usłyszane jedynie w ciszy, zewnętrznej i wewnętrznej. Nasze czasy nie sprzyjają skupieniu i niekiedy ma się wrażenie, że oderwanie się chociażby na chwilę od na przykład środków masowego przekazu budzi w człowieku lęk. Bracia i siostry, oderwanie się chociażby na chwilę od tego świata, od spraw tego świata i stworzenie wokół siebie chociaż na chwilę ciszy budzi w człowieku lęk. Tylko kiedy człowiek pokona ten lęk, odkrywa zupełnie inny świat. Często świat nieznany, a przecież dostępny dla każdego z nas niemalże na wyciągnięcie naszej ręki. To, że Bóg przemawia w ciszy, to nie jest jakiś banalny slogan głoszony z ambony, bo podczas gdy świat krzyczy do człowieka z różnych reklam, agresywnych billboardów, telewizji, internetu, tych wyskakujących komputerowych okienek, to Bóg każdego z nas zaprasza do wejścia z Nim w bardzo konkretny dialog. I to jest właśnie ten czas, kiedy szczególnie powinniśmy to robić. Właśnie czas rekolekcji, czas Wielkiego Postu. Bo wtedy otwiera się przestrzeń dla własnej wyobraźni, dla kreatywności. A przede wszystkim otwieramy w naszych sercach i w naszych duszach przestrzeń dla Boga. Wtedy można naprawdę pokonać to chaotyczne, na co dzień czasami pospieszne myślenie. I musimy, jeśli chcemy, żeby w naszych sercach zagościły owoce tych rekolekcji i później całego Wielkiego Postu, to musimy w centrum naszego życia każdego dnia postawić Boże Słowo tak, by pozwolić Panu Bogu nas kształtować. Bo rekolekcje, one nie mają na celu dawania jakiejś gotowej recepty na życie. Chodzi o nauczenie się takiego spotkania ze Słowem Bożym, abyśmy sami potrafili w naszej codzienności później rozeznawać, czyli znajdować odpowiedzi i dobrze wybierać. Cisza pozwala na słuchanie. W ciszy Bóg nie musi krzyczeć, przekrzykiwać nas i świata. Dlatego łatwiej nam zrozumieć siebie. I tutaj, bracia i siostry, chciałbym powiedzieć, że dobre rekolekcje to są takie, które skłaniają każdego z nas do usłyszenia Boga. Bóg mówi zawsze i wszędzie. To jest oczywiste, ale jeżeli chcemy powiedzieć my Panu Bogu coś ważnego, to nie róbmy tego w biegu, ale uczyńmy to w sposób wyjątkowy i w wyjątkowym miejscu. A On ważne rzeczy też nam powie w bardzo wyjątkowych okolicznościach. Ludzie tak instynktownie czują, że powinni chociaż na chwilę od czasu do czasu się zatrzymać, wyciszyć. My jako ludzie wierzący instynktownie to też wyczuwamy, że powinniśmy posłuchać Pana Boga. Ludzie zawsze odczuwają taką potrzebę. Ale teraz właśnie, obecnie, ponieważ żyjemy w takich czasach niezwykle głośnych, ta naturalna potrzeba ciszy wydaje się być większa. Bo jesteśmy coraz bardziej zanurzeni w tym informacyjnym szumie, z którym mamy do czynienia dosłownie wszędzie. I w trakcie odpoczynku i rozrywki, i w trakcie pracy zawodowej, wykonywania różnych innych czynności. Wobec tego rzeczywiście trudno jest tam na co dzień znaleźć czas na refleksję i rozmowę z Panem Bogiem, ale dla chrześcijan, dla ludzi wierzących jest to konieczne. Wracając jeszcze na dosłownie jedno zdanie do pustyni, o której też zachęcałem na początku tego wyjścia na pustynię, to chciałbym, żebyśmy też uświadomili sobie, że my, ludzie żyjący aktualnie, dzisiaj, teraz, w tych czasach, musimy zdawać sobie sprawę, że pustynia wcale nie musi oznaczać nieobecności drugiego człowieka. To jest błędne rozumienie. Pustynia nie oznacza nieobecności ludzi wokół mnie. Pustynia oznacza obecność w moim życiu Boga. W ciągu każdego dnia, chociażby na chwilę. Wtedy stwarzam taką pustynię, gdzie nic innego nie jest ważne, tylko moje spotkanie z Panem Bogiem. Na jednym z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych zaproszono przed laty biskupa z Francji, aby zabrał głos podczas takiego sympozjum roztrząsającego problem, czy rzeczywiście Bóg może zaspokoić wszystkie ludzkie pragnienia, czy może być jedynym źródłem szczęścia. Biskup opowiedział wtedy historię przy pełnej sali studentów i zaproszonych gości o takich trzech młodych chłopcach, paryżanach, którzy podczas jednej swojej nocy postanowili sięgnąć po wszystkie możliwe używki, które zaspokoiłyby ich pragnienia. Postanowili pogrzeszyć ile się da, skorzystać dosłownie ze wszystkiego. Całą noc więc się bawili, wyszukując okazji do grzeszenia. No i rano, wczesnych godzinach rannych, wracali zmęczeni do domu. Przechodzili ulicą obok kościoła i zaczęli sobie tutaj jeszcze na koniec drwić z Pana Boga. Nawet założyli się o dużą sumę pieniędzy, o to, kto odważy się pójść do księdza siedzącego w konfesjonale i opowie mu na głos o wszystkim, co w nocy robił. Ale chodziło o to, żeby opowiedzieć to w taki sposób, żeby inni ludzie zebrani w kościele słyszeli to dokładnie. Jeden z nich, któremu bardzo zależało na tych pieniądzach, postanowił podjąć to wyzwanie. Podszedł do konfesjonału, uklęknął i zaczął na głos wymieniać wszystko, co tej nocy robił, a tymczasem jego przyjaciele, jak to się mówi, kładli się ze śmiechu na ławkach. Tylko że ksiądz bardzo szybko się zorientował, że ma do czynienia tutaj jakimś koszmarnym żartem. Przerwał temu młodemu człowiekowi i powiedział do niego: słuchaj, mogę twój problem rozwiązać w ciągu dosłownie jednej minuty. Chodź ze mną przed ołtarz. I zaprowadził tego tak bardzo odważnego młodego człowieka przed ołtarz. Pokazał mu krzyż, na którym wisiał Pan Jezus i powiedział do niego: teraz mówi, tu uklęknij razem ze mną i powtórz za mną takie słowa. Panie Jezu, wiem, co dla mnie uczyniłeś. Wiem, że poniosłeś taką okrutną mękę, takie cierpienie, że umarłeś za mnie na krzyżu, ale jest mi to zupełnie obojętne. Kompletnie mnie to nie obchodzi. Wiem, co dla mnie, Chryste, zrobiłeś, ale mnie to kompletnie nie interesuje. No koledzy obserwujący całą tą sytuację przestali się śmiać i zaczęli z zaciekawieniem obserwować, co się wydarzy. Ten młody człowiek podniósł głowę, popatrzył na ten krzyż i zaczął mówić: Panie Jezu, wiem, co dla mnie uczyniłeś. Wiem, że dla mnie poniosłeś taką okrutną mękę. I w tym momencie stało się coś zupełnie nieoczekiwanego, bo głos temu młodemu człowiekowi się załamał i nagle wykrzyknął wręcz: Jezu, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. Nie dał rady. Nie dał rady wypowiedzieć tych słów, że jest mu to wszystko obojętne, że ma to gdzieś. I gdy biskup skończył tę opowieść, na tej sali uniwersyteckiej zapanowała głęboka cisza. I padło tylko jeszcze jedno zdanie. Wypowiedział jej biskup: to nie jest wymyślona przeze mnie historia. To jest historia mojego nawrócenia. Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Panie Jezu, wiem, co dla mnie uczyniłeś. Bracia i siostry, pamiętamy na pewno taką scenę zapisaną w Ewangelii, no chociażby według świętego Łukasza, gdzie dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden to był faryzeusz, a drugi to był celnik. I chciałbym dzisiaj postawić na zakończenie tego naszego drugiego rekolekcyjnego spotkania właśnie przed wasze oczy taki obraz, taki przykład faryzeusza i celnika. Kim byli faryzeusze? Faryzeusze byli nauczycielami religii mojżeszowej, obrońcami prawa, obrońcami praworządności. I jako tacy często uważali się właśnie za takich uprzywilejowanych w społeczeństwie, w obliczu Boga, za świętych i sprawiedliwych. A kim byli celnicy? Celnicy byli powszechnie znienawidzonymi poborcami podatków. I oto ci dwaj ludzie, którzy zawsze starali się wręcz unikać ze sobą spotkania, znaleźli się razem w świątyni wobec Boga. Faryzeusz, taki zarozumiały, we własnym mniemaniu wręcz święty, śpiewa przed Bogiem hymny pochwalne na swoją własną cześć. A celnik? A celnik prosi Boga o przebaczenie. Bo jest świadomy tego, że jest grzesznikiem. I dobrze wiemy, że ten pierwszy został potępiony, a ten drugi został usprawiedliwiony. Tak nam mówi Ewangelia. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Szczegółowo wylicza, jaki nie jest, a nie myśli o tym, jaki powinien być. Dla tej kategorii ludzi ważne było, żeby uchodzić za świętych i sprawiedliwych, a nie żeby być takimi w rzeczywistości. Najważniejsza tutaj jest powierzchowność, a jakie jest serce? To mało ważne. Jezus porównuje tych ludzi do malowanych grobowców, które pięknie wyglądają, a wewnątrz są pełne zgnilizny. Taki jest ten faryzeusz z Ewangelii. Udaje sprawiedliwego, podziwia samego siebie, że niby jego wiara i pozorna świętość są jego własną zasługą. Dosłownie można byłoby powiedzieć takim współczesnym językiem, że Pan Bóg to powinien teraz wypisać tylko czek i wypłacić nagrodę. Bóg jednak nie patrzy na teatr, nie patrzy na udawanie i zarozumiałość. Faryzeusz jest zadowolony z siebie, ciągle w centrum własnej uwagi, dlatego nie może znaleźć prostej w sumie drogi do Boga. Liczy go wyłącznie na swoją własną siłę, a nie wie, że jest ta siła równa zeru. Faryzeusz też odgrywa rolę sędziego, to też trzeba na to zwrócić uwagę. Sobie już zarezerwował niebo i dlatego właśnie je stracił. Siebie ogłosił sprawiedliwym, a drugiego potępił, dlatego sam został potępiony. I teraz zwróćmy uwagę, że podczas gdy ten faryzeusz śpiewa takie hymny na swoją własną cześć, to celnik zna, wydaje się, dużo lepszą pieśń. Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Jezu, zmiłuj się nade mną grzesznikiem, jak słyszeliśmy przed chwilą w tym przytoczonym przykładzie. Celnik wie, że Bóg zawsze słyszy taką modlitwę, bo to jest jedyna modlitwa, którą każdy może odmawiać. Każdy, bez wyjątku. Ja również. Każdy może odmawiać tę modlitwę bez udawania. Każdy z nas może stanąć na miejscu celnika, każdy z nas może pochwalić się w cudzysłowie rzecz biorąc, swoją niedolą i grzechami, i każdy z nas powinien prosić Pana Boga o zmiłowanie. To jest jedyna droga do usprawiedliwienia. To jest jedyna droga właśnie do Boga. Innej drogi nie ma. Celnik dobrze to zrozumiał. Ofiarował Panu Bogu skruszone serce, puste dłonie. Wie, że grzesznik jest największą troską dla Pana Boga. Jak chore dziecko dla matki. I tutaj się nie zawiódł. Usprawiedliwiony został celnik i wszystko zostało mu odpuszczone. Potępiony został faryzeusz. Właściwie sam siebie potępił, gdyż nie potrafił Boga prosić o przebaczenie. Bóg ma litość i miłosierdzie dla pokornych. Niebo jest wypełnione takimi, którzy mieli odwagę powiedzieć: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. I ta przypowieść, drodzy bracia i siostry, jest taką nauką dla nas wszystkich, bo zawsze istnieje takie niebezpieczeństwo, że człowiek wierzący poprzez różne okoliczności uwierzy w to, że sam jest święty. Bo każdy z nas może zachorować właśnie na taką chorobę, którą jest pycha czy samolubstwo, potępiać łatwo jest drugiego człowieka, gardzić jest łatwo drugim człowiekiem. Każdy może sobie też uzurpować jakieś dary i łaski, które otrzymał przecież od Pana Boga. Każdy może te dary i łaski, jak gdyby, nie wiem, wystawiać na wystawie swojego życia, śpiewać hymny o swojej dobroci, oklaskiwać samego siebie. Zawsze istnieje takie niebezpieczeństwo. Dlatego postarajmy się właśnie w tym czasie szczególnym, czasie łaski, rekolekcji wielkopostnej, później też w okresie Wielkiego Postu, może to też stanie się naszą też taką praktyką, by każdego dnia znaleźć chwilę ciszy, żeby wyjść na pustynię. Pustynia nie oznacza nieobecności wśród nas ludzi. Pustynia oznacza obecność w moim życiu Boga. Żeby wtedy właśnie opowiadać Panu Bogu o tym wszystkim, co nas w życiu spotyka. Żeby tutaj Go prosić, żeby Mu za wszystko dziękować, żeby Go też przepraszać, bo to uczy każdego z nas wyjątkowej